Hello, mój drogi.
Hello!
Dlaczego jesteś za duży, żeby przeżywać pierwszą piątkę meczu Gwiazd?
Ja nie wiem. Nigdy jakoś tego nie żyłem. Nie zastanawiałem się, kto zasłużył bardziej, mniej. Możemy sobie zrobić naszą pierwszą piątkę. 37 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Jakieś refleksje, myśli. Patrzysz na tą szarą Polskę.
Ja bardzo lubię słuchać wspomnień z tamtych czasów. Byłem wtedy, miałem wtedy minus 7,5 miesiąca życia.
Aha, ale już byłeś, że tak powiem się, jesteś płodem stanu wojennego.
Byłem przed stanu, tak, dojrzewałem.
Czyli nie było tak źle, skoro rodzice zdecydowali się mieć dziecko.
Zdecydowali się wcześniej, w listopadzie, czy w październiku, wpadłem w listopadzie, czy w październiku, więc wcześniej trochę, więc miałem półtora roku, kiedy...
Byłeś dzieckiem z wypadku, czy byłeś dzieckiem planowanym? Jaka jest teoria u ciebie w domu?
Chyba... W zasadzie nie wiem. Na pewno nie byłem takim dzieckiem, wiesz, planowanym. Myślę, że znajdujesz się w tej takiej klasycznej, chyba najszerszej grupie, że okej. Okay. W tej grupie. A ty?
Grupa okej. Okay.
Tak, znaczy to taka grupa, dobra, okej. Okay. To ta grupa jest. A ty?
Ja chyba byłem tak w przypadku. Chociaż ojciec bardzo długo tłumaczył mi, że byłem wcześniakiem. Ale w pewnym momencie matka powiedziała, że przestał opowiadać bajki. Raczej byłem wpadką niż rzeczywistym. Rodzice chyba jeszcze nie mieli ślubu wtedy. Dobrze, w każdym bądź razie stan wojenny. Jaka jest piosenka stanu wojennego? Zacząłem się teraz zastanawiać, czy to Jacek Kaszmarski, nie wiem, Mury runą, czy Mury runą są później napisane.
Czy ty coś pamiętasz ze stanu wojennego i ile pamiętasz?
Wiesz co, zacierają mi się bardzo oczywiście te wspomnienia. Ja już byłem na świecie parę lat. Nie pamiętam, czy w moim rodzinnym mieście były jakieś zorganizowane wydarzenia, w których ja bym uczestniczył bezpośrednio. Pamiętam jakieś takie, ktoś tam obrzucał policję butelkami, ale wydaje mi się, że to były raczej takie występy lumpen proletariatu związane z niemożnością napicia się alkoholu. Niż takie opozycyjne działania. Nie pamiętam nawet, jakie są łódzkie wydarzenia stanu wojennego, czy były jakieś protesty studentów pewnie, ale one dosyć, wydaje mi się, dosyć szybko zostały spacyfikowane. Taka, wiesz, to taka... Nie, żebym świadomie pamiętał, to mam wrażenie, że coraz więcej pamiętam z takich, wiesz, opowieści, które wydają mi się, że są zdarzeniami, w których ja uczestniczyłem, co chyba nie jest do końca.
Tak, to się zaciera po latach. Zaczynasz się zastanawiać, w czym uczestniczyłeś, w czym nie. Ja wyznaję zasadę, że na końcu najlepiej się pogodzić z tym, że w tym uczestniczyłem. Wtedy życie jest barwniejsze i wspomnienia też.
Więc nie pamiętam, czy pamiętam tego Jaruzelskiego w Teleranu. Wiem, że tak było, ale czy ja wtedy to odebrałem i albo... co mówili rodzice, co mówili dziadkowie wtedy, jak to będzie.
Wciskałeś pilotem, próbowałeś złapać. Czy były wtedy piloty?
Było pilota wtedy.
Nie było pilota. Nawet nie radzieckiego było... takiego?
Mi się wydaje, że mieli jeszcze wtedy czarno-biały telewizor tylko. Dwa programy.
A dzisiaj się ludzie denerwują, jak im nie działa w 2000 kbps w łóżku League Pass, gdy próbują obejrzeć go na swoim telefonie w paznokciu, mając ekran. Ja mam taką historię dominującą ze stanu wojennego, jak to mój ojciec w Szczecinie przyjechał, wracał skądś, był już stan wojenny, był grudzień.
Ojciec nie poszedł w kamasze jako lekarz?
Mój ojciec... Nie wiem, czy pamiętam. akurat tę część historii. Pamiętam za to tę część historii, gdy mój ojciec się strasznie napił i szedł do mojej mamy, która mieszkała w Akademiku w Szczecinie. On też mieszkał, tylko chyba gdzie indziej był akurat. Znali się jakieś 3 miesiące, 4 miesiące dopiero, i czy 5. I się strasznie, strasznie nabzdryngolił. I szedł ulicą wieczorem i no strasznie, szedł od lewej do prawej, przez ulicę przechodził. Miał szczęście, że nie żandarmeria, tylko wtedy milicja go zgarnęła i podwiozła do Akademika.
A to bardzo miło. To mój ojciec też podobno miał taką historię.
Grudzień, co tu innego robić? Stan wojenny, trzeba się narąbać.
No ale można właśnie, że tak
w telewizji nie ma.
Zaczął tak chojrakować, że nikt mu nie będzie mówił, że jest godzina policji.
No, ale to było bardzo...
I poszedł, wiesz.
Żarty żartami, to było bardzo ryzykowne. No.
Bardzo ryzykowne, bo tam jest, mogło się zdarzyć wszystko wtedy.
To fakt.
Mogli się zlać, mogli się zostawić, mogli się ten... Mhm. Nie wiem, jaka jest. Muszę mamy zapytać. Przy okazji środek, jaki jest finał tej historii. Obiecuję ją opowiedzieć. Jeśli ktoś ma jakieś ciekawe historie ze stanu wojennego, swoje albo swoich rodziców, to prosimy o jakiś komentarz. No nie był to najpiękniejszy czas w naszej pięknej ojczyźnie.
Czy stan wojenny powinien zostać wprowadzony we Francji? Czy to za dużo?
Macron, démission.
No, takie moje pytanie w ogóle, mój drogi. Co myślimy o Francji?
O upadku Republiki Wielkiej, który chrześcijaństwa.
O tym, że Macron ma niższe ratingi popularności niż Donald Trump w Stanach.
To jest niebywałe.
No.
To jest niebywałe. No, wyobraź sobie wprowadzenie stanu wojennego w Francji.
W demokracji, nie? W takiej, nie, nie? No, to ponoć nie.
Może stanu wyjątkowego chociaż, no, ale jest to trudne do wyobrażenia. Jakby reperkusje takiego wydarzenia byłyby nieprawdopodobne. No nie jest. Jest jakiś, że ja mam wrażenie, że ten kryzys, mówię, Piątej Republiki.
91% współczesnych Francuzów uważa, że ich dzieci będą miały gorszą przyszłość niż oni mają teraz swój czas. Że będzie gorzej. 9 z 10 Francuzów tak uważa.
No to jest prawda. To jest prawda. Plus wiesz, plus jak patrzysz na to, gdzie świat zmierza w sensie pewnego postępu technologicznego, i tego, że tego człowieka będzie coraz mniej potrzeba na takich produkcjach, nazwijmy to, produkcyjnych, to jest absolutnie przerażające. Że dzisiaj jest trochę tak, mam wrażenie, że ten rozwój technologiczny poszedł, jest jakby krzywa postępu technologicznego jest wyżej niż punkt, z którym człowiek jest w stanie ją jakby zaadaptować. Że jakby gonimy technologię. Po to, żeby z tego, co się udało zrobić, jakby mówiąc tak kolokwialnie, połapać to, co się dzieje. Tak, żeby to, co jest technologicznie, wykorzystać do własnych potrzeb. Mhm. Mam wrażenie, że my jesteśmy w tyle. Byłem wczoraj na takim wykładzie człowieka, którego brat dostał wczoraj Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii i właśnie całe takie były rozważania dotyczące tego, jak technologia wpływa na rzeczywistość i jak możemy z tego, jak musimy, że tak powiem, jako korporacja iść w awangardzie tego postępu. No, wydaje mi się to, dawało mi się to trochę takie, bym powiedział,
co myślisz?
Mało realistyczne, ale w tym sensie, że to takie trochę ciągle opowiadanie o wietrze, który wieje. Trudno to jakoś tak złapać, znowu tak, wiesz, zgarnąć i powiedzieć, czym te zmiany technologiczne są. Ale rzeczywiście jakby zdolność do przetwarzania danych, czy umiejętność ich selekcji, przeglądu, umiejętność, wiesz, wyszukiwania takiej igły w stogu siana jest dzisiaj, właściwie eliminuje człowieka.
Co myślisz o takim zdaniu? To jest Tyler Cowen w Bloomberg. Człowiek, którego od lat czytam. Napisał tak. Kilka argumentów, zdań, kilka kapitów analizy socjologicznej i powodów, dlaczego jest tak jest. I co myślisz o takim zdaniu? W końcu, to jest ostatni argument. Nie wiem, jak to nazwać, the decline of organized religion, czyli
odrzucenie...
Tak, odrzucanie stopniowe zorganizowanej religii, zwłaszcza w zachodniej Europie, stworzyło pustkę duchową i kryzys tożsamości. W sensie tworzy. Co myślisz o takim zdaniu? A propos tego rozwoju technologicznego, o którym mówiłeś.
No słuchaj, no na pewno jest tak, że niestety wzrost, powiedziałbym, dobrobytu i wzrost konsumpcji wyjaławia człowieka w sferze takiej, powiedziałbym, emocjonalnej, czy takiej właśnie, nie wiem, religijności, czy takiego, no bo leży, brzuszek rośnie, pieniążki się zgadzają, coś się robi. Jest dobrze, no nie masz tego elementu, wiesz, zdychania do siły wyższej, mam wrażenie. No nie jest ci to potrzebne. Łatwo z tego rezygnujesz. Dobrobyt nie sprzyja religii.
W odpowiedzi ludzie chcą czegoś więcej niż redystrybucji dochodów, czy więcej globalizacji. Chcą pomysłów, inspiracji, kiedy nie ma nowych idei, kiedy nowe idee nie są im przedstawiane. Obecny default polega na zwróceniu się do nacjonalistycznych idei, które niosą za sobą mniej tolerancji. Ja podlinkuję ten artykuł, jest bardzo, myślę, dający do myślenia.
Wiesz, Maciek, jak sobie myślisz o tym, co się za chwilę stanie, i to jest raczej perspektywa najbliższych, nie wiem, 15 lat, że w ciągu 15 lat podwoiła się liczba ludzi mieszkających w Afryce.
O imigracji też piszę, tylko wejdę, przepraszam, zdanie, bo to jest pierwsze zdanie. Zachodnie społeczeństwa, wliczając w to Francję, są zmieniane przez imigrację, która dla pochodzących z tego państwa, powiedzmy, natiwów, przerosła ich oczekiwania. Nie umieją sobie z tym poradzić. Nie wiem, czy to ostatnie zdanie jest dobre, że nie umieją sobie z tym poradzić, ale ta transformacja przerosła ich oczekiwania, że to dzieje się tak.
Wiesz, ale powiem ci, że być może dawno już nie było takiej sytuacji, że rzeczywiście ta wędrówka ludów, nie wiem, bo jak pamiętasz Cesarstwa Rzymskiego, że w pewnym momencie Chińczycy zbudowali mur, nie można było pójść w tamtą stronę i wszyscy popłynęli w drugą stronę. I po prostu to Wielkie Cesarstwo Rzymskie zalali. No po prostu nie było takiej siły, która mogłaby się przeciwstawić tysiącom ludzi przechodzącym z jednej krainy do następnej krainy, wzajemnie się tam wiesz, wypychając, zwalczając i tak dalej. No tutaj będzie tak samo. I to niestety ta perspektywa to nie jest, że to się stanie za jakąś dłuższą chwilę, tylko to się dzieje już. Już jak patrzysz na takie zdjęcia satelitarne, to tam widać, jak takie mróweczki, wiesz, idą ludzie do góry, na północ. Teraz, wiesz, pytanie jest jakby, co z tym zrobić i pewnie nie ma łatwej odpowiedzi. Najprościej jest powiedzieć, że to musimy zacząć strzelać, tak powiedzieć, że zbudować wielki mur w basenie Morza Śródziemnomorskiego i tych wszystkich, którzy będą nielegalnie próbowali się dostać, będziemy topić, rozstrzeliwać i albo w najlepszym wypadku wysyłać z powrotem. Tylko, że po pierwsze jesteśmy trochę zakładnikami praw człowieka i trzeba by na nowo jakby zredefiniować ludzkość, żeby to zrobić. A z drugiej strony być może należałoby na nowo skolonizować Afrykę. Tylko oczywiście pytanie, że nie da się tego zrobić. I jak pamiętasz, to były takie pomysły tak zwanej zielonej rewolucji, gdzie się trochę pokazano tym ludziom, że można, nie wiem, irygować pustynię, że można budować, nie wiem, farmy, że można się krótko w tej Afryce organizować, żyć, mieszkać i odżywiać.
W tym samym czasie robiąc tak na świecie, żeby Afryka jeszcze bardziej pustynniała i żeby było jeszcze mniej wody.
No, no właśnie. Tak. Ale finał przecież tego był taki, że ten chwilowy dobrobyt doprowadził do jeszcze większego namnażania się tej ludności. No jakby wzrost urodzeń z tym związany był gigantyczny. W związku z tym znowu wróciliśmy do punktu wyjścia, gdzie tego jedzenia czy tego dobrobytu było za mało. Więc i Europa nie jest kompletnie na to gotowa. Znaczy na tą falę, na to morze ludzi, które za chwilę zacznie pukać do twoich domów, no nic z tym nie jesteś w stanie zrobić. No. Na razie nie ma moim zdaniem odpowiedzi na to, a ta odpowiedź jest tak naprawdę jest już, znaczy na tą odpowiedź trzeba już znaleźć. I ani Włosi, ani Francuzi, ani Hiszpanie nie umieją sobie z tym poradzić. No, Niemcy sobie nie umieją.
Niemcy sobie nie radzą. Interesujące nie, czasy, w jakich żyjemy, ale chyba każde są w jakiś sposób interesujące.
Ja wiem, plus taki, wiesz, konflikt amerykańsko-chiński, który jest nieunikniony.
Chiny rosną w siłę. 8 najszybciej, nie tylko Chiny, Indie rosną w siłę. Ostatnio to połączyłem z perspektywą przeniesienia swoich nakładów na rozwój MBA w globalnej wersji, tworzenie jakichś szkół na Indie. Połączyłem z tym, że 10 najszybciej rosnących miast kolejnych 20 lat to są indyjskie miasta.
No właśnie, tutaj jakby Indie są chyba naturalnym sojusznikiem. Naturalnym sojusznikiem Amerykanów, ale w tej układance, nowej układance jakby nic nie jest jeszcze powiedziane na pewno. Pytanie, jak się powinna pozycjonować Europa? Czy powinna bardziej być, czy jak to powiedział Mao, że Europa to jest tylko mały półwysep na kontynencie azjatyckim?
Trochę tak wygląda, jak się to na to spojrzy.
Jak się na to spojrzy, to tak trochę jest. No. Czy powinniśmy być bardziej z Chinami, czy powinniśmy jednak trzymać się mocno Amerykanów,
Powinniśmy się trzymać, wydaje mi się, Amerykanów, biorąc pod uwagę, skąd ci Amerykanie się tam wzięli. Wzięli się przecież w większości z Europy.
Ja wiem.
Nasi so-called. No my też tam jesteśmy. Tyle Europy jest w USA. No ale no, wiesz, nie chcę to zakładać. To jest chyba raczej naturalny sojusznik Europy, Stany Zjednoczone. Ciężko będzie się tak chyba jakoś tak odwrócić do tego i nagle próbować zrozumieć całą kulturę i układ polityczny w Chinach.
Będą zwalczali tych imigrantów, którzy tutaj przypłyną. No jakoś tak nie spodziewam się. No. Problem, który Europa musi sama rozwiązać, a wydaje się, że ta Europa nie jest zdolna do tego, żeby tego typu...
Obecny amerykański prezydent raczej nie chce współpracować z tą wersją Europy, którą jeszcze mamy. Ja mówię, ta wersja Europy się zmieni, ona się zmienia. Zmieni się wersja, popraw mnie, zmieni się wersja Unii Europejskiej. Zmienią się siły w ciągu 5-10 lat.
No tylko wiesz, pytanie, jak one się mają zmienić, no. Ja myślę, że to jednak, wiesz...
Znaczy, wiesz, w którą stronę... Odpowiadając na twoje pytanie, w którą stronę się zmienią? Dostąpi takie przesunięcie, przepraszam, że tego użyję tak, z lewej na prawą stronę, czy nie nastąpi?
Nie, mówisz w sensie pewnej tej, to na pewno, to się zgadza. Tylko, że zauważ, że zawsze jakby przejście w prawą stronę powoduje, że ten, nazwijmy to, taki partykularyzm interesów każdego kraju staje się mocniejszy, więc im bardziej Europa na prawo, tym Unia słabsza.
Słabsza, w sensie tak.
Ten głos jest słabszy, no bo każdy jakby w ramach pewnego takiego interwencjonalizmu wewnętrznego, no będzie próbował grać na siebie. No. Kluczowe pytanie jest jakby, gdzie będą Niemcy, no. Czy Niemcy pójdą taką drogą właśnie, my wielki naród niemiecki, to ta Unia rzeczywiście pozostanie w dużym kryzysie. No niestety, no, Unia, sercem Unii Europejskiej są Niemcy. Takim organizmem, dzięki któremu to wszystko funkcjonuje. Można się na to obrażać, można się na to nie zgadzać, no ale jak patrzysz na Francję, znaczy chciałbym się urodzić we Francji, w tym sensie mieszkać we Francji i mieć taki dochód narodowy, ale Republika Francuska jest w kryzysie od przynajmniej 30 lat. Takiej stagnacji. Zresztą, a te pozostałe kraje, Włochy przez to na granicy bankructwa, Hiszpanię cienko przędą, Portugalczycy...
Portugalia nie istnieje praktycznie. Czytałem artykuł ostatnio.
Wywinęli się takiej, wiesz, Grecji, no to co zostaje? No. Skandynawia jest trochę zawsze z boku i tam w sumie jest 15 milionów ludzi mieszka. No to...
I nawet w Skandynawii rosną w siłę ugrupowania.
Rosną. Sprawa Breivika nie pomaga tego typu. Tylko, że wiesz, no, sytuacja jest taka, że ci, którzy się tam urodzili, mają obywatelstwa i się już nic z tymi emigrantami, czy z tymi czarnoskórymi obywatelami Afryki, których się rządy socjalistyczne wpuściły w
latach... Henryk Larsson, Martin Dalin.
To już się ich nie, krótko mówiąc, nie wygoni kijem, bo trzeba by dokonać jakieś, mówię, no, przewartościowania znowu całego dorobku, nie wiem, jakiegoś humanitaryzmu, państwowości, no, by to strasznie, zacząłbyś się zastanawiać, no to przechodzimy już do czasu takiego, bym powiedział, hitleryzmu, zaczyna się zastanawiać, ile Szweda trzeba być, żeby mieszkać w Szwecji. I tego się już nie cofnie, a że ludzie cały czas napływają i ci, którzy są obywatelami, ściągają dalej swoje rodziny. Też wydaje się to bardzo trudne do zatrzymania, ale mimo tego, że pewnego rodzaju działania są, znaczy, widzi się to zaostrzenie, widzi się, że nazwijmy to, ci brunatni podnoszą głowę, że takie skrajnonarodowe organizacje zaczynają zyskiwać pewnego rodzaju poparcie, no bo ludzie są...
Austria, Holandia i to w każdym kraju teraz.
Praktycznie każdy kraj. Więc to oczywiście się i wiesz, no ta opcja być może, albo nawet w którymś momencie przeważy.
To jest trend, idzie w tę
stronę. To jest trend, którego się niestety, chyba się tego też nie da zatrzymać. Że ludzie są niezadowoleni, że przestali się czuć u siebie, przestają być u siebie.
Dlaczego powiedziałeś niestety? To jest trend, którego nie uda się zatrzymać.
No bo to prowadzi do jakiegoś głębokiego podziału społeczeństwa na lepszych i gorszych.
Co? Wzrost znaczenia ugrupowań skrajnie prawicowych?
Nie, tylko, no dobrze, przejęcie władzy przez, że tak powiem, grupy czy partie, które w swoim programie będą miały hasła Polska dla Polaków, Szwecja dla Szwedów,
tak.
Holandia dla Holendrów, będą z gruntu rzeczy, no będą takie, wiesz, powstanie pewnego rodzaju izolacjonizm. Zaczną się działania zmierzające do tego, żeby się, krótko mówiąc, pozbywać obcych. Teraz definicja tego, kto to jest obcy, zaczyna być bardzo, wiesz...
Bliska, zwłaszcza gdy mamy kilka pokoleń już tutaj zaimpregnowanych.
No właśnie, więc wiesz, przypomina to, mówię, no, czasy najgorszego hitleryzmu. No. Czystej rasy aryjskiej. I to jest niestety, no.
No to jest to właśnie, też wcześniej cytowałem, Tyler Cohen napisał, że takim defaultem w tej sytuacji w Europie staje się zwrócenie do tych nacjonalistycznych idei, które niosą za sobie mniej tolerancji. Ja nie chcę winić, znaczy ja w poszczególnych sytuacjach, w poszczególnych momentach ostatnich 6 lat... dobrze.
Nie, ale
to Ameryka. Ja widzę, zastanawiam się nad samym konceptem demokracji. Andrzej Stasiuk pisze o tym, pisze o tęsknocie, która jest w krajach republiki, w krajach środku i w krajach wschodu, o tęsknocie za za, na przykład na Węgrzech jest tęsknota za cesarstwem, jest tęsknota za królami, jest tęsknota za inną formą ustroju. Widzę też, znaczy nie chcę powiedzieć, że po prawej stronie są jacyś spektakularni liderzy, ale bardziej rozczarowujące jest to, że po tej drugiej stronie brak, nie widzę takich ludzi. Obama wydawał się być przez chwilę taką postacią w świecie. Myślę, że Merkel miała swoje momenty, ale tak, poza tym... A ludzie chcieliby mieć kogoś, komu mogliby tak bardzo, wiesz, kogoś, w kogo uwierzą. Tylko czy to jest do zrobienia teraz, nie? W takim ustroju, jaki mamy w Europie.
Może się tego już nie da tak zrobić.
To nie powinno być przecież jakoś specjalnie zaskakujące, że... Znaczy, zaskakujące. To nie jest chyba zaskakujące, że Macron ma tak słabą popularność. Trochę, no, przypomina takiego polityka, wiesz, z taśmy wyciągniętego. I mamy kolejnego takiego, o, i Macronik, stań tutaj. Go ludzie najwidoczniej odbierają, sądząc po tym, jak go lubią.
Nie, ale ja myślę, że to jest coś więcej, że jest jakieś wielkie przesilenie we Francji i on jest po prostu, ponieważ jest prezydentem, no to wszyscy uważają, że po prostu on powinien jakoś coś z tym zrobić, a no póki co ten społeczny protest, czy ten społeczny bunt, który mówię, jest w sumie dosyć, on ma, być może ma jakąś ideę, ale jest bezosobowy, no, tam nie ma lidera, nie ma przywódcy, nikt się jeszcze nie wychylił, nikt nie próbuje. To jest taki, wiesz, społeczny protest przeciwko temu, co się dzieje. No, przeciwko temu, że ludzie uważają, że, czy tak jak powiedziałeś, 91% uważa, że warunki bytowe ich dzieci będą gorsze niż ich w dniu dzisiejszym.
W tym momencie, no.
Dobrze.
Mój drogi, ale... Cieszę się, że porozmawialiśmy o tym, bo chciałem o tym mimo wszystko porozmawiać z tobą i też zrobić to dla słuchaczy.
Bo jakby patrząc na Trumpa, no można uważać, że on jest, wiesz, że on jest okropny, że jest odrażający, że metody jego funkcjonowania są niezrozumiałe, że jest takim, wiesz, gościem, który w gumiakach wszedł do Wersalu i tak próbuje, wiesz, ręką pokazywać, ale zauważ, jak zmieniła się retoryka w stosunku do Chin, samej Unii Europejskiej w ciągu ostatnich dwóch lat. Mm-hmm. On ich nazywa złodziejami, on mówi, że kradną technologię i dzisiaj przywódcy państw, przywódcy Unii Europejskiej też już tak te zaczynają, powiedziałbym, wysuwać w stosunku do Pekinu konkretne żądania, więc jest jakieś przesilenie w tym zakresie. Plus oczywiście jest pytanie, jak dalej ma funkcjonować NATO. Dlaczego Amerykanie mają być sponsorem obronności Europy? Ta dyskusja na temat wspólnej europejskiej armii, mam wrażenie, znowu w związku z tym nabiera pewnego rodzaju dynamiki i no są pewnego rodzaju... Znaczy, Amerykanie mówią tak, słuchajcie, my sobie poradzimy, ale czy wy sobie poradzicie bez nas, to nie jest jasne. Jak wy się nie przyłożycie, nie odrobicie pracy na swoim podwórku, to my niekoniecznie wam pomożemy. Nie będziemy wiecznym żandarmem i płatnikiem, nie będziemy wiecznie rozwiązywać waszych problemów. Tyle. Dobrze.
Mój drogi, co za mecz, ten mecz Raptors-Warriors, co za fenomenalny mecz.
Czy to finał?
Boże.
2019? Czy to jest tak wczesny finał? Czy to jest przedsmak tego, co będziemy oglądali w maju, czerwcu?
Ja wiem, chyba to trudno to
ten
powiedzieć
mecz,
na
ten
pewno.
Ten mecz Maciek nie był dobry, ja przyznaję, że nie widziałem go.
Mój drogi, to był spektakularny mecz. Na początku okazało się, że Fred Van Fleet jest w składzie, a nie Kawhi Leonard. To takie pierwsze wrażenie, gdy widzisz zawodników ustawiających się na środku boiska w oczekiwaniu na start tego wiekopomnego wydarzenia. Następnie twoim oczom ukazują się zawodnicy Golden State Warriors, którzy tak są nastawieni do gry. Stephen Curry, który nie przychodzi do niej.
Ale są wszyscy.
I tak wiesz, oglądasz to i myślisz sobie, ha, dobrze, że nie zapłaciłem za ten bilet. No. A moja... To był mój recap absolutnego zawodu, jak okazało się to spotkanie.
Ale mecz był fantastyczny, skoro on właściwie od samego początku do końca był blowout.
Nie był, ja przecież mówię od początku.
No nie, ale w każdym...
Żartując.
Nie, no w sensie... Aha, w sensie to było...
Nic. Raptors zagrali bardzo dobrze, naprawdę.
To jest tym bardziej, jakby czapki z głów, bo praktycznie grali w Oakland.
Są 7-1 bez Kawhi'a Leonarda w tym sezonie. To bardzo osłabia kandydaturę Kawhi'a Leonarda na MVP. Hmm? Są 7-1 bez Leonarda w tym sezonie.
No to chyba obniża jego szansę na otrzymanie MVP.
No, obniża jego szansę na otrzymanie MVP. No. Mój drogi, nie chcesz tego robić, ale może to chociaż ze mną zostaniesz.
No,
tak,
nie,
tutaj
nie,
obok,
nie,
usiądziesz obok, bo jest, wiem, że nie chcesz tego robić, a ja chcę to zrobić, żebyśmy byli pierwsi w świecie,
proszę.
Tak? Pierwsi w świecie i już myślałem o tym w zeszłym tygodniu.
Ale robimy tylko pierwszą piątkę, dobra?
Nie zrobimy tylko pierwsze piątki. Mój drogi, jestem prawie na 100% pewien, że zaczyna się głosowanie na Mecz Gwiazd w dzień świąteczny, któryś z dni świątecznych, 25. Nie wiem, czy w trakcie, czy przed meczem, jakoś gdzieś w tym okresie się zaczyna. Tych dat dalej, ile można głosować, chyba 3 tygodnie można głosować, potem te głosy, pamiętasz, są połączone z głosami graczy, tak?
Na Twitterze, dziennikarzy,
co się wszystko łączy, tak. I potem, a na końcu te trenerzy wybierają rezerwowych po 7. Pozycje są takie, jest 2 gardów i 2 forward centrów w pierwszej piątce. Natomiast na ławkach rezerwowych jest adekwatnie, 2 gardów, 3 forward centrów i 2 miejsca dowolne. Niezależnie od.
Ale powiedziałeś, że jest w pierwszej piątce, powiedziałeś 2 gardów i 3 centra forwardów?
Tak, i 3 forward centrów w pierwszej piątce. I tak samo jest na ławce, plus 2 dowolnych graczy jako 11 i 12 gracz. Mój drogi, nie jest to pierwszy, zrobiłem research, tak patrząc, kto wydaje się być pewniakiem, kto jest jeszcze na skraju i w ogólnym zarysie powiem ci tak, że wydaje mi się, że znowu, bo to nie pierwszy raz na wschodzie będzie brakować ludzi. Brakować ludzi. No w sensie, że trzeba będzie te miejsca czymś zająć i to będzie takie...
Wydaje mi się, że to nie takie trudne. Nie mam drugiego garda.
Nie jest trudne, ale nie jest trudne. Nie mówię o pierwszej piątce, mówię o 12. Że tutaj będzie kilka miejsc wolnych. Pamiętasz, ja mam już, więc trzeci rok to zrobię. Ja bardzo lubię w trakcie sezonu wpisywać ludzi jako pewniaków. Dlatego czasem mam w tym momencie po 5 All-Starów na wschodzie, a na przykład 7 na zachodzie. Chyba nie jest tak źle w tym sezonie, więc pójdę. Spójrzmy na gardów. Wydaje mi się, że spójrzmy na gardów wschodu.
Wschód.
Tak.
Kemba Walker, murowany faworyt.
Moim zdaniem jest 3 pewniaków do tych miejsc. Mamy 2 miejsca w piątce, 2 miejsca z ławki, więc 3 pewniaków do tych 4 miejsc. Mimo tego, że gra gorzej od 3-4 tygodni, nie ma tam żadnego urazu, to jest trochę bardziej, zespoły przeciwne nauczyły się, co Charlotte robi z Kembą poza piłką, bo jest w dołku.
Dzisiaj oddał, pękał.
Jest w dołku Kemba.
Jeremy Lamb, nie wiedział co zrobić, oddał na alibi, oddał.
No dobrze, krzycz. A Malik Monk wszedł prawie na boisko.
Jordan płakał.
Dobrze, mój drogi, ale to był tylko jeden mecz. Kemba Walker wydaje się mimo wszystko być pewniakiem.
Nie, jest absolutnym pewniakiem, największym pewniakiem.
Ale powiem ci, że gdyby to była konferencja zachodnia, to nie byłby pewniakiem. Więc ja nie powiedziałbym, że to jest absolutny pewniak. Wydaje mi się być pewniakiem, bo no mówię, 3-4 tygodnie to są 3-4 tygodnie gry Kemby na 19 punktów w meczu. Na słabych skutecznościach. To jest tylko 43% z gry i 36% za 3 w tym sezonie. Był moment, gdzie był absolutnym pewniakiem, ale ten moment już nas opuścił. To był chyba najwięcej punktów, ile zdobył od miesiąca teraz.
Pośród wszystkich zawodników, których widzę teraz przed oczami w pierwszej piątce, to on jest najmniejszym pewniakiem. Mimo, że od niego zaczęliśmy.
Drugi gracz,
drugi pewniak.
Kyrie Irving.
Kyrie Irving jest na pewno pewniak.
48% z gry, 39% z gry. On nie jest wyraźnie najlepszym graczem Celtics w tym
sezonie. Ale 38 punktów jest jak dzisiaj. No.
No i to grając na kontuzjowanym to barku.
Ten rzut przecież w dogrywce, no to poezja.
I trzeci pewniak, i to patrz, to jest 43% z gry, to jest 33% za 3. To też jest jakiś dołek związany z kontuzją pleców, ale jednak on przez moment... Był moment, gdzie myślałem o nim jako MVP tego sezonu, na początku, po pierwszych 3-4 tygodniach, gdy Kawhi nie grał. Tak, i Toronto było na pierwszym miejscu, on liderował asystą o pół kółka. I od tego momentu, to było jakieś 3 tygodnie temu, przyszły problemy z plecami. Teraz dwa lepsze mecze, tak. Tak, Kyle Lowry. I to jest numer 3. I powiem ci, że to jest trzech pewniaków na pozycjach gardów. Zostańmy na razie, przesuńmy się na razie do pewniaków, jeśli chodzi o skrzydłowych.
To ja mogę tak do trzech pierwszych?
Jeszcze raz?
Ja powiem trzech pewniaków na tym. Jest... Simons, Embiid i Gianni.
Nie. Nie mam Simonsa w gronie pewniaków do...
Dobrze. To kogo masz?
Mam...
Rozumiem, że
tam... Mam Kawhia. Mam, bo to jest 26 punktów na mecz, 8 zbiórek, to są dwa przechwyty, to są świetne statystyki skuteczności.
Ale mało gier.
No to jest mało gier, no. Ale jeśli Stephena Curry'ego będziesz chciał wstawić do meczu gwiazd, to Kawhia też musisz wstawić do meczu gwiazd.
No dobrze, to.
Zobaczymy,
no dobrze.
Ile będzie jeszcze, czy będzie opuszczał dalej te mecze, ale no mówię, to jest wschód. Bo musiałby nie grać od teraz przez miesiąc chyba, żeby z tych powodów się nie zakwalifikować. Giannis Antetokounmpo, pewniak, prawdopodobnie największy w tej grupie. Joel Embiid. I dwóch pewniaków, to jest trochę dlatego, że nie masz z czego wybierać, a trochę też, że nie. Blake Griffin, 26 punktów na mecz, 9 zbiórek, 5 asyst, 37% za 3. I Nikola Vucevic.
No tak.
Nikola Vucevic.
Dobrze. Czy Jimmy Butler nie jest pewniakiem?
No właśnie... Nie wiem, ale mam go dalej na tej liście. To jest 8 graczy. Irving Walker, Leonard, Giannis, Embiid, Lowry, Griffin i Vucevic. To jest 8 graczy i są 4 miejsca. I przeczytam ci ludzi, o których pomyślałem, żeby te 4 miejsca zapełnić.
Kto jest z Bostonu?
Marcus Morris?
Nie.
Nie mam Marcusa Morrisa na tej liście, ale Marcus Morris jest drugim najlepszym graczem Celtics w tym sezonie. No, to jest niesamowite. To jest niesamowicie konsystentny. On jest najlepszy. On gra lepiej niż Tatum i Jaylen Brown w tym sezonie, Marcus Morris.
Równie.
17 punktów na mecz? On gra z ławki w piątce? Fenomenalny sezon. To jest kontrakt Marcusa Morrisa. I jego nie mam. Nie mam Horforda, bo Horford nie gra dobrze w tym sezonie. Jest kontuzjowany. No i Boston też, mój drogi, ma jednak bilans 17-10 i jeszcze chwilę temu był rozczarowaniem.
Dzisiaj 7-0 jest dzisiaj.
Tak, ale kilka zwycięstw na słabym terminarzu jednak, przyznaję.
No, wynik się broni. No. Moim zdaniem idą w górę.
Ale czy broni się, żeby za wynik 17-10 dawać dwóch All-Starów na siłę z Bostonu? Kogo drugiego wstawisz z Bostonu na dziś?
No, to i tu ma jeszcze nikogo nie wstawiać. No.
Naprawdę? To jest 14. No właśnie. No, to nie jest to. Nie wiem.
No nie jest to.
Chris Middleton czy Jason Tatum?
Middleton chyba.
On też jest w dołku. Liga jest w tym momencie chora albo jest w dołku. To jest stan ligi NBA na 13-12-2018. Godzina 9:02.
No tak. No bo idąc dalej, no nikt z Chicago, nikt chyba z Brooklynu.
Nikt.
Levert był, no to może Levert by był.
Lawin, gdyby grał, był tak gorący, jak przez pierwszy miesiąc no był, to tak, ale nie jest już. Wrócił do bycia Lawinem.
Aha, Lawina zeszła.
Lawina. Tak, Lawina zeszła. Dobrze, mój drogi, 6 nazwisk. Bradley
Beal. Nikt z Nowego Jorku. Nikt chyba z Atlanty.
Nikt.
Nie dasz Younga, żeby tam dzieci się cieszyły?
Nie. Nie lubię dzieci.
Nie lubisz dzieci. Dobrze.
Zwłaszcza szczęścia dzieci i ich uśmiechów.
Majka Jeżowska zaczęła płakać.
Majka Jeżowska nadal działa.
A bardzo.
No, działa dla dzieci. Pracuje, współpracuje z firmą, w której Kuba pracuje. Jakub, kolega nasz wspólny. Poznajesz.
Jakub, kolega.
Tak.
Jakub.
No, to dalej, tak sprawdzaj te drużyny.
No patrzę, tak idę te zespoły, tak się zastanawiam.
Od dołu.
Jestem od dołu. Dobrze, czy kogoś jeszcze chcesz dać z Detroit,
wiesz co, myślę, że Andre Drummond musi być brany pod uwagę.
A to dobrze, będzie. Czy kogoś jeszcze chciałbyś dać, czyli masz w Toronto masz dwóch, tak?
Myślę, że w Toronto, Siaka może nie, ale myślę, że w Toronto Ibaka musi być brany pod uwagę. Ibaka jest jednym z największych zaskoczeń tego sezonu,
tak.
Przyznam. To jest 17 punktów na mecz Serża Ibaki. Wydawało się, że to jest absolutnie już koniec, spadek, upadek Serża.
No nie, bo ma 38 lat. No.
On trafia ile? 70% z pół dystansu w tym sezonie? I to z krótkiego pół dystansu są jakieś takie nieprawdopodobne statystyki skuteczności, bo on nie trafia za 3, on trafia 28% za 3, więc on zdobywa 17 punktów na jakiś, gra jako center. Przede wszystkim bez Valanciunasa już gra na boisku, ma więcej miejsca. No, to też nie jest jakaś super, nie wiem, nieprawdopodobna nowość, że Serge Ibaka jest dobry jako center, ale że Serge Ibaka jest dobry jako center w 2018 roku, to jestem, przyznam, zaskoczony.
To jest szokujące.
Jeśli on będzie dalej grał tak dobrze, jak gra, to może zrobić All-Star po raz pierwszy w karierze.
Powinien być All-Starem, szczerze mówiąc.
Zobaczymy. Ja raczej nie typuję, że będzie tak dobry cały czas, ale z drugiej strony Valanciunas. Tak, to był tak fantastyczny mecz, że Toronto, które wygrało 20, straciło Valanciunasa na kilka tygodni, bo sobie zdyslokował kciuk lewy w lewej dłoni. Więc teraz Ibaki będzie więcej, ma szansę, Serge Ibaka ma szansę. Boże, konferencja wschodnia. Z Milwaukee myślę, że Chris Middleton i Eric Bledsoe, który z nich może zrobić All-Star. Middleton jest w dołku, Bledsoe gra coraz lepiej.
No to jako ten czwarty guard, to by było, no może Bledsoe.
Jeśli Milwaukee będzie w którymś momencie gdzieś tam zaraz pierwsze, to drugiego człowieka trzeba będzie dobrać. Może być łatwiej paradoksalnie dobrać z drugiego człowieka niż z Bostonu. Al Horford byłby All-Starem, ale mówię, no,
no dobrze.
To jest więzadło rzepkowo-udowe teraz i kilka meczów opuści, a opuścił już 3 teraz za sobą.
A wie, czy masz kogoś z Indiany? To jest pytanie.
To jest pytanie może świadczące, że Nate McMillan zasługuje na nagrodę Coach of the Year? Skoro nie ma? Ja nie mam nikogo z Indiany.
Miles Turner?
Nie, Miles Turner był w dołku do 2 tygodnie temu, do tydzień temu był w dołku. Sabonis nie jest taki dobry. Oladipo opuścił miesiąc. Prawdopodobna praca Nate'a McMillana.
TJ Leaf.
Aaron Holiday. Dobrze, mój drogi, mam Bena Simmonsa i Jimmy'ego Butlera. Muszą być na liście, oczywiście, tylko nie mam ich jako pewniaków. I mam nawet, mój drogi, ja mam nawet Bradley'a Billa trafiającego 31% za 3 i Johna Walla trafiającego, nie wiem, 67% z linii. No. Nawet ich mam, to.
No. Ja wiem, no oni też muszą być, no. Są za duże nazwiska, żeby nie byli.
Ale i pomyślisz sobie o tych kryzysach Waszyngtonu, o tym wszystkim, o tym, co cały czas trwa, o kontuzji, z jaką gra John Wall, o tej całej degrengoladzie i myślisz sobie, czy to jest All-Star? No nic, ale jest jeszcze czas, żeby tych rezerwowych wybrać i jeszcze miesiąc jest, myślę, gdzie zaczniemy ich wybierać. Mój drogi, Zachód. Na Zachodzie jest łatwiej, jak zwykle. Na Zachodzie jest więcej All-Starów. Więcej pewniaków. No. Choć jest ich tak sporo, że ciężko też niektórych pewniakami nazwać.
No dobrze, gardzi.
No bo kto jest pewniakiem wśród gardów konferencji zachodniej? Takim pewniakiem.
Paul George jest pewnie jest
skrzydłowym.
Jeszcze rozgrywający.
Skrzydłowym.
Jest skrzydłowym, no.
Musi być Kerry. Najlepszym graczem tego sezonu wygra.
Thompson też musi być.
Thompson był przecież przez miesiąc w spektakularnym dołku na początku tego sezonu.
No był.
Russell Westbrook trafia 22% rzutów za 3 i 61% osobistych. I ta jego... To są fatalne liczby. Przykrywa to, że zalicza triple-double w tym momencie. 22-10-10 średnio. I mimo wszystko mam go wpisanego jako pewniaka, bo Oklahoma jest na drugim miejscu w konferencji zachodniej. Jeśli chodzi o gardów, mam też jako pewniaka Damiana Lillarda.
McColluma?
No właśnie, nie grał nigdy w meczu gwiazd, jak już nie wiem, czy zasługuje na to. Mam go na liście takiej wspomagającej i mam mimo wszystko 30 punktów na mecz, 8 asyst, 6 strat też na mecz. Dobra skuteczność Jamesa Hardena. To tak trochę też za zasługi.
Dobrze, a z Denver Mareja nie chcesz wstawić?
No nie właśnie. Mareja nie. Właśnie nie. Z gardów mam jeszcze...
A kogoś z Clippers?
Z Clippers mam Tobiasa Harrisa, ale też mi trudno nazwać go pewniakiem. Mam go na liście jako pewniaka, ale trudno mi myśleć o tym, że na przykład nie może zostać w ciągu kilku kolejnych tygodni wyprzedzony przez na przykład kandydaturę, nie wiem, Karla Antonego Townsa. Mhm. Dobrze, ale żeby się ułożyć, czterech pewniaków, Kerry Westbrook, Lillard i Harden. Chociaż mówię, no to nie jest takie pewniactwo, że oni na pewno się znajdą, ale no... No raczej tak, Lillard w tym sezonie raczej powinien zrobić playoffy, no. Znaczy playoffy, powinien to zrobić, to nie zawsze mu się udaje. Ze skrzydłowymi jest łatwiej, bo wśród skrzydłowo-centrów jest Nikolaj Jokić, jest Kevin Durant, jest Paul George, nie wiem czy nie...
LeBron James, gracz.
Nie, faworyt do DPOY, albo kandydat jeden, jest LeBron James, to jest 4. Marc Gasol gra już z kontuzją kostki od 3 tygodni i gra, decyduje się z nią grać.
Mike Conley też powinien być.
Ale Mike Conley nie ma... Jak spojrzysz na liczby Mike'a Conley'a, to jest 41% z gry, to jest 34% za 3. To jest 20 punktów i 7 asyst na mecz. To jest granie teraz z urazem, to jest ścięgno podkolanowe. Trochę się Memphis zaczyna rozsypywać na poziomie zdrowotnym w grudniu, zarówno Gasol i Mike Conley w ostatnich tygodniach. Zobaczymy, gdzie to dalej pójdzie. Rozstrzygnie jeszcze kolejny miesiąc o tym, czy jeden albo drugi, czy dwóch zrobi All-Star. Anthony Davis jest pewniakiem kolejnym, więc jest trochę tych skrzydłowych. I Tobias Harris, nie pewniak, ale Clippers trzeba będzie jakoś wynagrodzić, on jest ich najlepszym graczem. Nie jakoś zdecydowanie, ale jest. Więc mam takich... Nie wiem ilu tu jest? 8? Znaczy Kerry, Westbrook, Jokic, Durant, George, Lillard 6, Harden 7, James 8, Anthony Davis 9. Ale nie wiem, czy wszyscy...
No dobrze, nawet... Green się nie złapie.
Nie, Green się nie złapie. Opuścił miesiąc gry. Clay Thompson jest...
Jest na granicy.
Na granicy też jest McCollum, na granicy jest też DeRozan, na granicy jest też Towns,
Aldridge.
Drew Holiday, Conley. Najpierw pomyślałem o DeRozanie niż o Aldridge'u. Aldridge ma dosyć nieskuteczny sezon jak na jego. Musiałby zacząć grać gorąco i wtedy myślę, że ta kandydatura byłaby gdzieś tam, jakoś tam, ale bardziej DeRozan niż Aldridge póki co. I tak to wygląda. Więc jak mówię, raz jeszcze będzie tak, że All-Starzy, którzy nie złapią się na zachodzie, mogliby być wklepani w 3 ostatnie miejsca All-Starów na wschodzie.
Luźno.
13, 14, 15 z zachodu na miejscach 10, 11, 12 wschodu, jak nie nawet 4 ludzi. No. Więc tak to wygląda, ale to mówię, no przecież mamy jeszcze czas do... Znaczy czas, no. My będziemy i tak głosować na piątki. Ja powiem ci szczerze, że już od kilku lat nie patrzę. W zeszłym roku nie patrzyłem na to. Wybierałem swoich ulubionych graczy i dawałem im głosy. Do piątek. Wiedziałem, że moje... W sensie wpływu na to nie mam. I tak. Jest tak, wiesz... Jak w demokracji.
Jak w demokracji.
Jakbyś miał stworzyć piątkę swoich ulubionych graczy, teraz gdy masz Justisa Winslowa w swojej drużynie fantazy, to piątka, którą byś zagłosował teraz.
Ale tak zupełnie...
Po kolei możemy się powymieniać.
Zupełnie tak oderwanych od czegokolwiek?
Tak, ulubieni gracze, tacy, na których najbardziej lubisz patrzeć, gdy patrzysz. I dwóch gardów i trzech skrzydłowych.
Ale wschód-zachód?
Taka jedna, powiedzmy, jakby to tak można było głosować. No. Albo chcesz kogoś bardzo, wiesz, wyróżnić, bo kogoś, ktoś jest niedoceniany, albo kogoś, wiesz, bardzo lubisz. No nie wiem, z jakichkolwiek powodów chcesz. Taka piąteczka, jedna. Bez podziału na wschód i zachód.
Luka Doncic.
Mhm.
Chyba Joel Embiid.
Mhm.
Lance Stevenson.
No. Lubię, że to dajesz. Lance Stevenson. No to
chyba,
no.
Chyba Ben Simmons.
Aha.
I...
No Winslow czy nie?
Ale Winslow tak przyjaźnia, on jest piękny, ale co on chce się grać?
On dobrze gra ostatnio.
Gra rzeczywiście lepiej, ale tak myślę.
Mhm.
No, chyba trzeba dać LeBrona. No.
Niepopularny typ LeBron.
No niepopularny, ale jednak gracz tej dekady.
Tak, jakie to jest pewność. Nie ma nawet o co nawet próbować pospierać. To nie, no nie wiem, chyba Stephen Curry musiałby wygrać MVP w tym sezonie, wygrać mistrzostwo i zrobić to jeszcze za rok i za dwa lata, żeby można było się spróbować wspierać.
To nawet nie jest blisko.
Aha.
Nikt nie jest blisko LeBrona i nikt, nie wiem, nie chciałbym tego, bo wiesz, chciałbym, żeby znowu był ktoś, kto elektryzuje tę ligę. Nie widzę po LeBronie takiego gracza. Z całym szacunkiem do Janisa, z całym szacunkiem dla Davisa, z całym szacunkiem dla, nie wiem, Zion Williamson będzie tym graczem.
Tak. On będzie tym graczem, mój drogi.
No dobrze, no.
Ja się nawet zastanawiałem, czy go nie wstawić do swojej piątki meczu gwiazd.
Od razu.
To tak, wyprzedzając już wszystko.
No tak.
Czemu by nie? No dobrze, moja piątka jest następująca. Dwóch gardów, trzech skrzydłowych. Dobrze. Więc tak, jako że gra bardzo dobrze w dwóch pierwszych meczach i owacyjnie przyjęty, ludzie go kochają jak mało kogo, mało kto takie brawa dostaje, jak w tym tygodniu on dostał, Matthew Dellavedova jest w mojej piątce ulubionych graczy, styl, zawsze, no, ale zresztą to widzę, proszę posłuchać, co się dzieje na trybunach Cleveland. I on dobrze gra w tych dwóch meczach, 26 punktów rzucił w dwóch meczach, nagle wyszedł i gra. JJ Barea,
no oczywiście,
musi być. Na mojej...
Mały rozgrywający.
Na liście musi być, tak. Mam dwóch białych gadów i trzech Afrykanów. Nie mam tutaj... Nie mam tych amerykańskich, wiesz... Chociaż nie, jednego mam. To jest...
Shaka Manobi.
Nie, mam jednego Amerykanina, tylko że on jest jak Afrykańczyk trochę, tak gra w kosza. To jest ta rodzina Grantów. Joel Embiid, Pascal Siakam i Jeremiah Grant z Oklahomy. Świr. No. Uwielbiam go oglądać. No dobrze, to za tyle. Myślę, że trzymamy jakieś optymistyczne wyjście, jakieś takie, wiesz, takie, tam, chodzimy, trzymać się, czwartek.
Stan wojenny się skończył.
Stan wojenny się skończył, panowie, jest! Trzymaj się, mój drogi, dobrego czwartku, żyjemy, wracamy na ulicę. Robimy, co chcemy. Pa!